Drodzy Państwo, zapraszamy i rozpoczynamy drugą część, drugą sesję naszego spotkania, naszej konferencji, właściwie seminarium, które przyrodziło się w dosyć poważną konferencję. I rozpocznie tę część dr Tamara Sztyma referatem pod tytułem Niezrealizowane idee, projekty żydowskich pomników przed 1939 rokiem.
Witam Państwa. W moim wystąpieniu chciałabym się przyjrzeć kilku niezrealizowanym projektom pomników autorstwa zaprojektowanych przez rzeźbiarzy żydowskich między końcem XIX wieku a wybuchem II wojny światowej. Wydaje mi się, że zapoznanie, choć te prace pozostały jedynie wizjonerskimi marzeniami, zapoznanie się z nimi oraz okolicznościami ich powstania oraz przyczyną ich niezrealizowania pomoże nam lepiej zrozumieć społeczny kontekst sztuki żydowskiej oraz jej rolę w nowoczesnej kulturze żydowskiej. Jak wiadomo, pełnoplastyczna rzeźba przez długie wieki była obca tradycji żydowskiej i traktowana była przez Żydów z nieufnością. Idea rzeźbionego posągu najbardziej kłóciła się z założeniami biblijnego judaizmu, kształtującego się w opozycji do świata pogańskiego. To właśnie o wizerunkach lanych lub rzeźbionych mowa jest w większości biblijnych zakazów dotyczących przedstawień. Przez wieki sztuka rozumiana była przede wszystkim w kategoriach dekoracyjnych, służących oprawie kultu, wobec czego medalierstwo, złotnictwo, metaloplastyka, snycerka, płaskorzeźba zastępowały miejsce pełnoplastycznej rzeźby i malarstwa figuralnego. Zauważyć należy, że aż do XIX wieku wśród Żydów praktycznie nie istniało zapotrzebowanie na dzieła rzeźbiarskie. Pomijając ten właśnie oczywisty fakt, że dzieła nie były wykorzystywane w kulcie religijnym, żyjąc w diasporze, Żydzi też nie stawiali pomników bohaterów i władców, na ogół też nie posiadali reprezentatywnych siedzib, oczywiście do XIX wieku. Za pierwszego nowożytnego rzeźbiarza żydowskiego uznaje się Marka Antokolskiego, urodzonego w Wilnie, absolwenta Akademii Petersburskiej, tworzącego następnie w Rzymie i w Paryżu. W jego ślady w końcu XIX wieku poszła już taka cała generacja młodszych rzeźbiarzy, między innymi Eliasz Ginzburg, Naum Aronson, Leopold Bernstein-Cinajew, Abraham Eisenberg, Boris Schulz, Szalomon Strasz, Henryk Hochman, Alfred Nosik, czy Józef Gabowicz, Henryk Monat, Henryk Lichtenstein, czy właśnie Henryk Kuna. Wszyscy oni należeli do tej pierwszej generacji artystów żydowskich, którzy dążyli do akulturacji, odniesienia sukcesu w tym nieżydowskim środowisku, do odnalezienia swojego miejsca w nim i którzy jednocześnie starali się zachować swoją żydowską tożsamość, w pewien sposób na nowo ją konstruując. Ich prace były związane z dominującymi nurtami, tematami epoki. I Antokolski na przykład stworzył wiele rzeźb pokazujących ważne momenty i bohaterów z rosyjskiej historii. Zaprojektował nawet pomnik carycy Katarzyny II, odsłonięty w Wilnie w 1901 roku. Równolegle jednak stworzył też kilka prac o tematyce żydowskiej, właśnie starając się zachować jakiś związek z tą swoją tradycją, z kulturą, z której wyszedł. I to nawiązywanie, to sięganie po żydowskie tematy, żydowskie motywy, obok tych innych właśnie popularnych wówczas tematów, było jeszcze wyraźniejsze w twórczości idących w jego ślady młodszych rzeźbiarzy, którzy w taki właśnie sposób starali dać się wyraz swojej żydowskiej tożsamości. Wielu z tych rzeźbiarzy na przełomie XIX i XX wieku zaangażowało się w ruch sionistyczny. To właśnie w łonie tego ruchu zrodziła się idea świeckiej sztuki żydowskiej, której rola miała być oczywiście po części propagandowa, miała budować narodowego ducha, promować sionizm. Pojawiło się wówczas większe zainteresowanie dla pełnoplastycznej rzeźby, która lepiej niż malarstwo mogła realizować potrzeby monumentalizmu i powagi, podkreślać rangę nowej ideologii. Sionizm zaowocował też większym zapotrzebowaniem na pomniki, portrety przywódców ruchu oraz narodowych bohaterów. Zgodnie z sionistycznym kultem fizycznej siły ukazywano ich jako nowych Żydów, muskularnych, przypominających greckich herosów i dających przykład dla Żydów walczących o swoją ojczyznę. Z tego powodu rzeźbiarze obecni byli w ruchu od samego początku. I tak medal na pierwszy kongres sionistyczny został zaprojektowany przez Samuela Friedricha Bera, pochodzącego z Włoch, przyjaciela Teodora Herzla. Ten pierwszy rzeźbiarz sionistyczny wykonał jeszcze portret Herzla oraz symboliczne grupy, m.in. Szma Izrael i w pocie czoła. Ta rzeźba w pocie czoła, przedstawiająca robotnika z kilofem, można ją uznać za jedno z najwcześniejszych przedstawień żydowskiego pioniera. Ta sionistyczna ikonografia została dalej rozwinięta w pracach Alfreda Nossiga, Borysa Schatza i Henryka Lichtensteina. Nosik, urodzony we Lwowie, był postacią wyjątkową na tym tle, gdyż był amatorem. Zajął się sztuką, ponieważ był sionistą i pragnął promować polityczną ideę budowy państwa żydowskiego w Palestynie. I tworzył w duchu akademickiego realizmu statuły legendarnych lub historycznych żydowskich bohaterów narodowych. Sam określał swoje prace jako projekty posągów. Główną część jego dorobku stanowiły trzy rzeźby powstałe w 1899 roku, pomyślane jako symbole przeszłości, teraźniejszości i przyszłości narodu. Przeszłość, czyli okres świetności państwa żydowskiego, symbolizował król Salomon, ukazany jako mądry, zamyślony władca, bardziej przypominający greckiego filozofa i został też tak określony przez jednego z krytyków jako żydowski Marek Aureliusz. Teraźniejszość, czyli walkę z groźbą asymilacji i dążenie do stworzenia państwa, symbolizował posąg wzywającego naród do czynu Judy Machabeusza, przywódcy powstania przeciwko władcom helenistycznym. Czyli wyzwolenie i powrót do ziemi Izraela, miała ucieleśniać potraktowana w niespotykany dotąd postać Achaszwera, czyli Żyda wiecznego tułacza, który został ukazany w chwili zdobywania szczytu, gdy właśnie wchodzi na górę i ogarnia wzrokiem upragnioną ziemię, ziemię obiecaną. W 1907 roku Nosik ustawił tę rzeźbę na centralnym piedestale na organizowanej przez siebie wystawie artystów żydowskich w Berlinie. Była to druga taka wystawa, jaką w ogóle zorganizowano. Od około 1914 roku przez ponad 20 lat Nosik pracował jeszcze nad wielkim pomnikiem, który nazywał, zatytułował Święta Góra i mówił o nim, że to jest pomnik religijno-narodowy, który w jego zamyśle miał stanąć na górze Karmel jako symbol powrotu Żydów do Eretz Izrael. Nazywał go panteonem żydowskich bohaterów. Miała to być wydumana, wizjonerska koncepcja, w której nad wartościami artystycznymi, jak wynika z opisów, zdecydowanie brał górę przekaz ideowy, wyrażony w duchu XIX-wiecznego historyzmu. Projekt pomnika miał mieć kształt góry chronionej przez cherubiny, po której zboczach krążył korowód najważniejszych postaci, miało być ich około 36 z biblijnych dziejów Izraela, którzy witali Żydów powracających do ziemi obiecanej. Według opisu pomnika na przodzie szła Rachel, matka rodu, błogosławiących wracających na górę. Wyżej byli królowie Dawid i Salomon, obok kapłana z siedmioramiennym świecznikiem, naprzeciw Rebeka, Sulamit, Debora i Miriam. Powyżej zaś prorocy Izajasz, Daniel i Zachariasz, przekuwający miecze na lemiesze. Po prawej bohaterowie Samson, Bar Kokhba i Juda Machabeusz, za nimi zaś Ezra i Nehemiasz, a na najwyższym szczeblu Mojżesz, Abraham i Jakub. Kiedy z braku funduszy w 1934 roku plan okazał się niemożliwy do realizacji, w Krakowie, Łodzi i Lwowie powstały komitety obywatelskie starające się o zdobycie środków na ustawienie brązowych odlewów, mniejszych oczywiście, tego posągu w większych miastach. Sam Nosik opublikował wówczas broszurę na ten temat i podróżował z nią, i podróżował wygłaszając wykład Święta Góra, którym w ten sposób starał zbierać się fundusze. Podobną wymowę do rzeźb Nosiga miała rzeźba Matatias Hasmonejczyk autorstwa Borysa Szatca. Powstała około 1903 roku. Matatias był żydowskim kapłanem, który odegrał centralną rolę w historii chanukowej. Gdy urzędnicy helenistyczni nakazali mu złożyć ofiarę greckim bogom, nie tylko odmówił, ale jeszcze zabił nożem Żyda, który był skłonny wykonać to polecenie. Tak zaczęła się rewolta Machabeuszy przeciwko greckiej dynastii Seleucydów. Szatz przedstawił go w decydującym momencie, gdy z nożem w ręce, zaraz po zanożowaniu swojego współwyznawcy, gotowego do zdrady, wzywa jakby do wyrzucania pogan ze świątyni, czyli de facto wzywa do stanięcia do walki i do oporu. Czyli to miał być przykład właśnie dla Żydów, którzy w tym czasie mieli też swoim heroicznym czynem zbudować własne państwo. Choć Szatz nie wykonał więcej pełnoplastycznych rzeźb, zajął się płaskorzeźbą za to, w której również bardzo była związana z ideologią sionistyczną. Niemniej jednak nie czas, żeby ją tu omawiać. I poświęcił się przede wszystkim poszukiwaniem stylu żydowskiego i założył w 1905 roku Szkołę Sztuk Pięknych Becalel w Jerozolimie. Tutaj mamy tak właśnie... Ja tak przy okazji po prostu mówię o pomnikach, ale też staram się trochę zarysować sylwetki tych rzeźbiarzy. Poza Berem, Nosigiem i Szatcem, tym sionistycznym rzeźbiarzem, u którego możemy doszukiwać się tych idei pomników, był też Henryk Glitzenstein. Z spośród jego prac tą rzeźbą, taką rzeźbą najsilniej związaną z problematyką narodową i o której ja myślę, że to w zamyśle rzeźbiarza miał być tak naprawdę wielki pomnik, był śpiący Mesjasz, nazywany również geniuszem judaizmu, który zaraz po ukończeniu był prezentowany na 7. Kongresie Sionistycznym w Bazylei w 1905 roku. Idea tej pracy pojawiła się w umyśle artysty już w końcu XIX wieku, gdy jako młody artysta przybył do Rzymu i z jednej strony nasiąkał inspiracjami antykiem, rzymskim renesansem, z drugiej zaś, jak wielu artystów żydowskich w tym czasie, snuł refleksje na temat żydowskiego losu, poszukując takich metafor. W Mesjaszu odniósł się Glitzenstein do talmudycznej historii o Mesjaszu spętany łańcuchami i śpiącymi u bram, Rzymu w oczekiwaniu na zbawienie narodu żydowskiego. Przedstawił Mesjasza jako atletycznego, dojrzałego mężczyznę siedzącego na kamieniu z pochyloną, okrytą kapturem głową, zaciskającą pięść, który wygląda tak, jakby kumulował energię, tak jakby czekał na ten moment przebudzenia. Jest to taki bardzo czujny sen, jakby w każdej chwili postać mogła wstać i poderwać się do walki. Zapowiedzią tej gotowości do przebudzenia były również trzymane w rękach atrybuty. Szofar, róg z kości słoniowej, którego dźwięk zgodnie z tradycją żydowską miał obwieścić czas odkupienia, oraz tarcza z gwiazdą Dawida, która była wówczas już symbolem ruchu sionistycznego. W tej rzeźbie bardzo dobrze widać, jak Glitzenstein połączył takie sionistyczne pragnienie, by złączyć razem przeszłość, teraźniejszość i przyszłość i aby nadać takie nowe znaczenie tradycyjnym symbolom, podobnie jak zrobił Alfred Nosik w swojej rzeźbie Ahasfer. Ten Mesjasz, który właśnie dotychczas, oczekiwanie na Mesjasza było kojarzone z takim pasywnym aktem, że miałby to być akt, który się dokona niezależnie od akt eschatologiczny, który nadejdzie w stosownym czasie. Tutaj postać Mesjasza symbolizuje właśnie tą gotowość do walki i zapowiada. Mesjasz stanowi przykład takich Żydów, którzy będą musieli wziąć swój los we własne ręce. Po kongresie rzeźba prezentowana była na kilku wystawach, aż wreszcie w 1910 roku została zakupiona przez berlińskiego bankiera i stanęła w jego ogrodzie. Gipsowy model tej rzeźby za to Glitzenstein podarował do szkoły Becalel w Jerozolimie, i tutaj na zdjęciu widać właśnie, gdzie na tym zdjęciu stoi w plenerze, ale tak docelowo to on później został ustawiony w głównym westybulu uczelni, a zresztą na drugim zdjęciu widać właśnie go w tym miejscu. I mi się wydaje, że ta rzeźba tak naprawdę, Glitzenstein tworzył ją w czasie, zaraz dokładnie w tym czasie, kiedy zmarł przywódca, ojciec ruchu sionistycznego Theodor Herzl. I mi się wydaje, że tworząc tą rzeźbę, on tak jakby podświadomie myślał o pomniku upamiętniającym Herzla. I zresztą sam powiedział w wywiadzie dla londyńskiego żydowskiego czasopisma Jewish Chronicle w 1905 roku, że marzył o stworzeniu, że zawsze marzył o stworzeniu nagrobka dla Theodora Herzla, ale zdawał sobie sprawę, że nie może tego wykonać, gdyż jest to wbrew żydowskiej tradycji. A Glitzenstein pochodził z bardzo religijnej rodziny, i ta tradycja jakoś bardzo mocno tak naprawdę nad nim ciążyła i on dużo walki musiał stoczyć w ogóle, żeby zostać takim nowoczesnym, świeckim artystą. Patrząc więc na Mesjasza, nie można się jednak oprzeć wrażeniu, że rysy jego twarzy przypominają rysy twarzy Herzla, no i że być może ta rzeźba właśnie mogła być takim ideowym pomnikiem Herzla w zamyśle artysty. A tutaj jest oczywiście mniejsza, bo ten Glitzenstein wykonał też 3 mniejsze kopie brązowe śpiącego Mesjasza około 911 roku. Jedna z nich znajduje się dzisiaj w zbiorach Żydowskiego Instytutu Historycznego, gdzie jest bardzo dobrze eksponowana i na pewno każdy z Państwa, kto odwiedził ich, widział tą pracę. Drugą ważną rzeźbą Glitzensteina w tym kontekście był Bar Kochba z 1907 roku. I podobnie jak Nosik w swym Judzie, Glitzenstein przedstawił narodowego bohatera żydowskiego, przywódcę powstania przeciwko panowaniu rzymskiemu jako silnego atletę w stylistce rzeźby greckiej. Uchwycił go w chwili szykowania się do skoku i ataku na wroga. Jeden z krytyków przyrównał tą figurę właśnie do skaczącego leoparda. Liechtenstein sam zaś opisał pracę jako symbol zwycięstwa nad galutem i fizycznego odrodzenia narodu. Jak mówił, idea pracy pojawiła się w jego głowie po kongresie sionistycznym w 1905 roku, gdy grupa żydowskiej młodzieży, która właśnie widziała Mesjasza, poprosiła go o stworzenie posągu rycerza żydowskiego. Poza ruchem sionistycznym, dla wielu artystów momentem szczególnie przełomowym w twórczości i skłaniającym do zrewidowania swojej tożsamości była I wojna światowa. Pod wpływem wielu artystów służyło w armii, walcząc na froncie wschodnim. Pod wpływem obrazu cierpień cywilnej ludności, a był to szczególnie ciężki czas dla Żydów, opitujący wygnania, pogromy, horrorów także wojennych na froncie, a także dzięki w przypadku Żydów z Zachodu, dzięki właśnie temu odnowionemu kontaktowi z bardziej uduchowionymi, religijnymi Żydami ze Wschodu, coraz większe pojawiło się zainteresowanie w ogóle sztuką narodową, ale też właśnie taka potrzeba tworzenia upamiętnień ofiar wojny. Dawaniu wyrazu swojej tożsamości narodowej. Było tak w przypadku Liechtensteina, który jako pierwszą pracę po wojnie w 1918 roku wykonał brązowego Jeremiasza i wyrażającego w jego zamyśle proroka bolejącego nad ofiarami wszystkich wojen i moralnym upadkiem ludzkości. O ile nie wiadomo, czy Jeremiasz, to nie jest powiedziane wprost, tak, że to był projekt pomnika, natomiast tak jak wiemy, rzeźbiarzom, jakby to nie było łatwo, jakby ich sytuacja społeczna też nie predestynowała ich do tego, żeby takie zamówienia dostawali często, tak zwłaszcza było w przypadku Liechtensteina, który właściwie podróżował, nawet mieszkał w różnych krajach, w różnych miastach. Niemniej jednak wydaje mi się, że to jest taki, jakby te rzeźby były jakby taką chęcią tak naprawdę tworzenia pomników, tworzenia takich upamiętnień. I gdyby tylko była taka możliwość, to na pewno coś takiego by powstawało. Nie wiadomo też, czy być może w takim właśnie ideowym projektem pomnika była rzeźba uchodźcy z 1917 roku, którą artysta wyrzeźbił jeszcze będąc podczas wojny w Warszawie, ale na pewno projektem pomnika było przebudzenie po wojnie gipsowe. Wykonał taki model i to widać, jest to taka grupa martwych lub podnoszących się z omdlenia ciał spiętrzonych w wysoki kopiec. Mówiąc o tych wojennych upamiętnieniach, należy wspomnieć zrealizowany pomnik wzniesiony przez żydowską społeczność Wilna w 1919 roku dla poety Isaaca Weitera, ofiary pogromu mającego miejsce podczas wkraczania polskiego wojska do Wilna. Był jedną z 55 ofiar. I tutaj ja bym powiedziała, bo jak Renata mówiła, że ten pomnik Pereca był właściwie takim jedynym, właśnie tak mi się nasunęło, że na przykład właśnie na cmentarzach, tak, mamy jednak do czynienia czasami z pomnikami wznoszonymi przez społeczność żydowską. I to jest bardzo wymowny pomnik, ponieważ Weiter znany był ze swojej propolskiej postawy. Był właściwie polskim patriotą i zginął w takiej sytuacji z rąk polskich żołnierzy. Dlatego też został upamiętniony pomnikiem w postaci orła ze złamanym skrzydłem, symbolizującym jego stracone nadzieje na nową Polskę. Pierwsza wojna światowa oraz lata tuż po niej były czasem rozwoju żydowskich ideologii narodowych. I tutaj właśnie i rozwoju narodowej kultury, czy raczej kultur w językach polskim, jidysz i hebrajskim. I tutaj właśnie tym ważnym ruchem narodowym oprócz sionizmu był ten nacjonalizm diaspory zasadzający się na języku jidysz i na kulturze tworzonej właśnie w miejscu, gdzie Żydzi od wielu wieków mieszkają i którego takim piewcą był właśnie Yitzhak Leibowitz Peretz. Żydzi zaczęli stawać się coraz bardziej dumni ze swojego dziedzictwa narodowego. Był to czas radykalnych wyborów, podczas gdy część artystów się asymilowała, inni usiłowali tworzyć żydowską sztukę narodową. Tak było z Liechtensteinem, który spędził lata I wojny światowej w Warszawie, gdzie zbliżył się z literacko-artystycznym kręgiem skupionym wokół Pereca. Artysta prawdopodobnie był na pogrzebie Pereca w 1915 roku. Pogrzeb ten zgromadził tłumy opłakujące odejście ojca literatury jidysz i prawdopodobnie wówczas wykonał szkic pośmiertny pisarza publikowany w prasie żydowskiej. Tutaj jest ten szkic. To zapewne w tym czasie w jego głowie pojawił się pomysł projektu pomnika Pereca, którego gipsowy model wykonał w 1919 roku już po wyjeździe z Warszawy. On wyjechał do Szwajcarii, kiedy tylko się nadarzyła możliwość wyjazdu po wojnie. Ten projekt znamy, przynajmniej ja znam tylko z ilustracji publikowanej w Jidysche Kultur w nowojorskim czasopiśmie w 1943 roku. I tak to jest jedyne znane, przynajmniej mi, zdjęcie tego projektu. Pomnik ten, jak widać, miał przedstawiać Pereca odzianego w płaszcz wędrowca z laską w ręku, który w pewnym sensie łączył ikonografię narodowych wieszczów, taką XIX-wieczną, z żydowską ikonografią tego Żyda wiecznego tułacza, Ahaszfera. No i tutaj widać, że prawdopodobnie artysta w ten sposób chciał pokazać Pereca jako ucieleśnienie żydowskiego losu, zarówno w sensie jego piękna, wzniosłości, jak i niedoli. Perec ostatecznie doczekał się pomnika. Tak jak tutaj już teraz opowiem bardzo krótko, to mówiła przedtem o tym Renata, właśnie w postaci Mauzoleum Trzech Poetów autorstwa Abrahama Ostrzegi, odsłoniętego na cmentarzu żydowskim przy ulicy Gęsiej Okopowej w 1925 roku, które podobnie jak pogrzeb Pereca ściągnęło tłumy. Oprócz Mauzoleum Trzech Pisarzy, Ostrzega wykonał też projekt pomnika twórcy Esperanto Ludwika Zamenhofa, przeznaczony dla Białegostoku, miejsca urodzin Zamenhofa. Miał on postać wieży Babel, przypominającej babiloński cigurat, zwieńczonej sylwetką orła z gwiazdą Dawida. Odnosił się oczywiście do czasów biblijnych, gdy ludzkość stanowiła jedność niepodzieloną przez języki, co było marzeniem Zamenhofa, zwolennika uniwersalizmu i twórcy hilalizmu. I o tym pomniku też będziemy mogli posłuchać więcej w kolejnym wystąpieniu. Należy zauważyć, że cmentarz był właściwie jedyną przestrzenią, gdzie Żydzi mogli wznosić pomniki, inaczej niż w przestrzeni publicznej. No to już o tym tutaj była mowa. Tutaj jednak przeszkoda była innego rzędu. Sprzeciw wychodził od samej społeczności żydowskiej, nastawionej tradycyjnie i bardzo źle tolerującej przedstawienia figuralne w tak świętym miejscu. Wprowadzenie motywów figuralnych często spotykało się z protestami właśnie bractw pogrzebowych czy gmin żydowskich. Nagrobki takie niszczono lub nakazywano aktywne artyście skuwanie i zacieranie twarzy i dłoni posągów. To, co zrobił Ostrzega, było w pewnym sensie podjęciem gry artystycznej z zakazem religijnym. Polegała ona głównie na ukrywaniu w dłoniach twarzy płaczących postaci, przedstawionych w formie bardzo stylizowanej i odcieleśnionej. Może już też nie będę mówiła wiele na temat Abrahama Ostrzegi, bo tutaj wiele inne są prezentacje mu poświęcone. Mówiąc o przypadkach, w których twórczość żydowskich rzeźbiarzy mogła zaistnieć w przestrzeni publicznej, trzeba wspomnieć o nielicznych zamówieniach ze strony gmin lub instytucji żydowskich. Choć generalnie artyści krytyka utyskiwali na brak zainteresowania sztuką wśród Żydów, takie sytuacje miały miejsce. I tak na przykład w 1902 roku zarząd warszawskiej gminy zamówił u Józefa Gabowicza popiersie wieloletniego prezesa gminy Ludwika Natansona. To marmurowe popiersie zostało ustawione w jednej z sal w nowo wzniesionym gmachu gminnym przy gmachu nauki Szkoły Rzemiosł przy ulicy Stawki. Oczywiście takich przypadków było więcej. Mi się teraz tutaj, bo tak jeszcze przypomniało, że tak naprawdę, no i tutaj do tego jeszcze mecenat w końcu XIX wieku, mecenat żydowskiej burżuazji. To są też te okoliczności, w których są zamówienia na rzeźby, na portrety, to tutaj akurat po prostu żydowskich przemysłowców, którzy te rzeźby ustawiali w swoich pałacach, czyli w swojej prywatnej przestrzeni. Do nielicznych wyjątków takich publicznych, takich zamówień ze strony gminy należy też zamówienie przez gminę w Krakowie u rzeźbiarza Henryka Hochmana, a tutaj właśnie było, płaskorzeźby pod tytułem Przyjęcie Żydów do Polski, która została umieszczona na domu gminy. Tutaj można też wspomnieć o przykładach darowywania rzeźb przez artystów żydowskich do narodowych instytucji. I tak na przykład Henryk Lichtenstein podarował portret Lorda Jamesa Balfoura, który był autorem deklaracji, która zapowiadała powstanie państwa żydowskiego w Palestynie. Podarował ten portret nowo otwartemu Uniwersytetu Hebrajskiemu w 1925 roku. A na przykład Henryk Gabowicz podarował portret Chopina nowo otwartej filharmonii w Tel Awiwie. Te gesty też były manifestacjami właśnie tych ideologicznych sympatii artystów. Już jako ostatni punkt w tych rozważaniach należy wspomnieć projekty pomników, w których artyści wyrażali swoje patriotyczne uczucia wobec kraju, swojego zamieszkania. I tak na przykład w 1901 roku Lichtenstein wziął udział w konkursie na projekt dekoracji rzeźbiarskiej nowego budynku Zachęty. Tutaj może to nie jest wyraz patriotyzmu, co ogólnie związania, tak próby startowania w konkursach na realizacje publiczne. Więc wykonał projekt alegorycznej płaskorzeźby, sztuki ciągnące do natury, która miała znajdować się właśnie w naczółku tutaj budynku Zachęty. Ten projekt oczywiście nie został wyróżniony. W 1909 roku w Rzymie wykonał też projekt na pomnik Chopina do łazienek, którego ostatecznie jednak nie wysłał, obawiając się kolejnego rozczarowania. Około 1924 roku wykonał również projekty trzech motywów dla monet polskich. To wszystko, to jest ciekawe, ten artysta robił to z zagranicy, tak? Czyli ten związek po prostu z krajem, z którego ta jakby próba jednak funkcjonowania też w tym oficjalnym państwowym obiegu i wyraz tego przywiązania odgrywał rolę. Niestety w przypadku tych szkiców monet nie otrzymał żadnej odpowiedzi, co jakby podsyciło jeszcze jego takie rozgoryczenie i mówił o tym w wywiadzie opublikowanym w latach 30. na łamach naszego przeglądu. I teraz tutaj w 1931 roku też właśnie Abraham Ostrzega wykonał projekt pomnika Zjednoczenia Polski, o którym była już mowa wcześniej. Skomponowany był z figury Piłsudskiego umieszczonej na wysokim piedestale, ukoronowanej czy raczej strzeżonej przez orła. W latach 30. w dobie narastania nacjonalizmu i antysemityzmu coraz trudniej było rzeźbiarzom o żydowskich korzeniach realizować państwowe publiczne zamówienia. Świadczą między innymi dzieje pomnika Adama Mickiewicza, projektu Henryka Kuny, jednego z najbardziej cenionych rzeźbiarzy w okresie międzywojennym. Kuna, wykształcony w Jeszywie, szybko porzucił żydowską tradycję, przeszedł na chrześcijaństwo i stał się wiodącą postacią ugrupowania Rytm, jednym z najlepszych reprezentantów polskiego Art Deco. Do jego najsłynniejszych rzeźb należał oczywiście Rytm, w 1925 roku odsłonięty w Parku Skarżewskim w Warszawie, który był właściwie takim artystycznym manifestem epoki. Kuna brał właśnie udział też w konkursach na pomniki, był bardzo uznanym artystą, między innymi na projekt pomnika Tadeusza Kościuszki i na projekt pomnika Piłsudskiego w Łodzi. Zwyciężył, tym jego zwycięskim, jednocześnie przegranym był jego projekt na pomnik Adama Mickiewicza dla Wilna. Kuna wygrał rozpisany w 1930 roku konkurs z projektem kroczącego poety pielgrzyma ustawionym na wysokim cokole, zdobionym 4 maskami światowida oraz 12 płaskorzeźbami z dziadów. W 1933 roku artysta wykonał drewniany model i gipsowe odlewy, jednak pomnika ostatecznie nie odsłonięto. Spotkał się on bowiem z krytyką. Niektórzy krytycy krytykowali odważną formę, a część zaś żydowskie pochodzenie artysty. Antysemicką nagonkę rozpętało wówczas wileńskie słowo, publikując ankietę, czy cieszy się pan z pomnika Kuny. W typowy sposób niektórzy przeciwnicy zaczęli łączyć awangardowość formy z żydowskim pochodzeniem artysty, zarzucając, że pomnik jest tworem kubiczno-żydowskim w stylu judeo-biblijnym. Atakowali go zwłaszcza członkowie szczepu szukalszczyków. Pomimo tak niesprzyjającej atmosfery, Kuna swoje dzieło ukończył. W 1939 roku granitowe płaskorzeźby przywieziono z Warszawy, zaś w Warszawie rozpoczęto odlewać posąg. Niestety niewykończona figura została zniszczona po wkroczeniu wojsk niemieckich i pomnik w Wilnie nigdy nie stanął. W tym czasie w kwestii konkursów i pomników nie powiodło się również na emigracji Glicensteinowi, który od 1929 roku mieszkał w Stanach Zjednoczonych. W 1930 roku wygrał konkurs na projekt pomnika Kazimierza Pułaskiego w Milwaukee, który miał być ufundowany przez amerykańską Polonię. Jednak ten projekt podzielił, ostatecznie projekt nie został zrealizowany, gdyż doszło do sporu w łonie Polonii amerykańskiej, czy realizację pomnika takiego właśnie można polecić żydowskiemu artyście, czy też nie. Jak wynika z powyższych rozważań, niełatwo było żydowskim rzeźbiarzom wnosić publiczne pomniki, zwłaszcza te o randze państwowej. W latach 20. i 30. żydowskie pomniki narodowe, albo nie, może co chwilę, dlatego, w latach 20. i 30. żydowskie pomniki narodowe mogły być realizowane nie w Polsce, ale w Palestynie przez Żydów nazywanej wówczas Eretz Izrael, gdzie rozwijała się gdzie rozwijało się żydowskie osadnictwo, gdzie powstała szkoła artystyczna, i gdzie Żydzi zaczęli tworzyć jakby z czasem zręby swojej kultury narodowej. Świetnym przykładem, i to jest cały temat, ta rzeźba, która później powstaje już w państwie Izrael po wojnie. Świetnym takim przykładem takiej rzeźby powstałej w Eretz Izrael w latach 20. jest rzeźba Abrahama Melnikowa Lew z Tel-Hai, wyrzeźbiona ku pamięci bohaterskiej śmierci Józefa Trumpledora i jego towarzyszy podczas obrony Tel Hai, nawiązująca tutaj lokalnie, właśnie do tradycji lokalnej, do rzeźby asyryjskich. I teraz na zakończenie tej pracy chciałabym wspomnieć o jeszcze jeden pomnik, który już wykracza poza ramy chronologiczne. Pomnik bohaterów getta autorstwa Natana Rapaporta, odsłonięty w 1949 roku, ufundowany ze składek ocalałych Żydów. W pewnym sensie tak naprawdę można powiedzieć, że to jest pierwszy pomnik wzniesiony dopiero przez społeczność żydowską w Polsce w przestrzeni publicznej. No i oczywiście za nim idzie cały szeroki temat pomników, upamiętnień, zagłady, które już no, na ogół nie zawsze były, często już nie były realizowane przez żydowskich artystów. I to jest zupełnie jakby nowy temat i na inną prezentację. Także dziękuję.
Bardzo dziękuję za tę prezentację i wykład.